zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
W zgodzie z naturą przysłuchujemy się światu, a świat w maju ćwierka, świergoli, no brzmi ptasio zdecydowanie. Anna Winiewicz jest ornitologiem, obrączkarzem, specjalistką od ptactwa wszelakiego i dzisiaj spotykamy się po to, żeby opowiedzieć i przypomnieć sobie, co te ptaki robią w mieście, co te ptaki w maju mają za wyzwania i jak my możemy też traktować ten świat ptasi, żeby ta relacja była harmonijna między nami i zdrowa dla obu stron. Zacznijmy od majowego rozświergotania. Co to jest za czas dla ptactwa?
Jest to czas niezwykle aktywny, niezwykle wymagający. Jest to czas wielkich powrotów, chociaż w okolicy maja już znacząca większość gatunków powraca ze swoich zimowisk, no i szykuje się do wydania potomstwa. Część ptaków już wysiaduje jaja, część zaczyna już karmić pisklęta. Jest to ten niesamowicie dynamiczny okres w życiu ptaków, kiedy muszą wydać na świat kolejne pokolenie. Także jest to czas bardzo wymagający, ale też niesamowicie atrakcyjny pod kątem tego, że właśnie wiele ptaków się odzywa. To jest ten moment łączenia się w pary, moment pięknych dźwięków, które słyszymy za oknem, także warto się pochylić na chwilę nad tematem ptaków właśnie w okolicy pięknego maja.
W lesie ptaki sobie radzą i na różnych ugorach i w takich miejscach, w których nie ma ludzi bez problemu, ale jak tu prowadzić życie intymne, życie społeczne w mieście?
Miasto jest niesamowicie specyficznym miejscem do życia, zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Problem polega na tym, że człowiek coraz bardziej ingeruje w środowisko naturalne, środowisko życia człowieka. Te miejskie, jak i środowisko życia zwierząt niesamowicie się przeciera, przeplata i jest to coraz bardziej widoczne. Jest to miejsce trudne, ale nie niemożliwe do życia. Okazuje się, że miasta są coraz chętniej zasiedlane przez ptaki i obserwujemy tutaj takie możliwości, potężne możliwości przystosowawcze ptaków do tego, aby jednak w takim mieście przetrwać.
Czy Białystok na tle innych polskich miast jest jakoś wyjątkowy pod względem relacji ze światem ptasim?
Moim zdaniem na pewno, ponieważ na tle innych miast Białystok jest zdecydowanie bardziej zielonym miastem. I trzeba zwrócić uwagę na fakt, że Białystok otacza bardzo dużo kompleksów leśnych, takich naturalnych, zbiorowisk leśnych jak Puszcza Knyszyńska, jak niedaleko mamy Białowieski Park Narodowy, ale generalnie mamy tutaj całkiem sporo atrakcyjnych zadrzewień i sam Białystok też nie jest jeszcze takim miastem wybitnie zurbanizowanym, jeśli można było tak rzec. I ta bliskość natury na obrzeżach miast predysponuje i pretenduje do tego, aby tych ptaków i gatunków ptaków właśnie w Białymstoku było więcej. Faktycznie obserwujemy tutaj większą różnorodność, obserwujemy gatunki niespotykane nawet w niektórych skromniejszych gatunkowo lasach, jak chociażby suweczki, które są stwierdzane na obrzeżach Białegostoku, chociażby na terenie Lasu Solnickiego, łabędzie krzykliwe, które też są raczej taką gratką, a na terenie miasta Białystok faktycznie te ptaki możemy spotkać.
Brzmi to niesamowicie, jeżeli ktoś się interesuje ptakami i chce zostać takim birdwatcherem, to nie musi gdzieś daleko chodzić, żeby w cudzysłowie upolować jakiś piękny, cudowny widok pięknego, fantastycznego ptaka. Jakie ptaki są najbardziej popularne i jakie ptaki podchodzą najbliżej do naszych siedzib?
Myślę, że to jest pytanie z kategorii pytań z szeregiem odpowiedzi, bo tak na dobrą sprawę mamy w Polsce ponad 400 gatunków ptaków i w tym momencie jesteśmy w stanie stwierdzić bardzo wiele gatunków wybitnie synantropizujących się, czyli tych, które nauczyły się żyć blisko człowieka. Takim gatunkiem miejskim, który można powiedzieć, że żyje wśród nas od wielu, wielu lat, są chociażby gołębie. I tu nie mówię też o typowych gołębiach miejskich, ale chociażby o gołębiach grzybowych, które są jak najbardziej gatunkiem dzikim, ale nauczyły się żyć w miastach i nie uciekają nam spod nóg, jeśli przechodzimy chodnikiem. Innym przykładem będą chociażby kaczki, krzyżówki, występujące w absolutnie każdym parku. Także chociażby krukowate kawki, gawrony, które wiedzą, kiedy należy uciec, ale faktycznie coraz bliżej tych siedlisk ludzkich przebywają i człowieka samego w sobie nie zawsze się boją.
O to pytam, dlatego że niedawno przysiadłam na ławeczce, przy której była mama kacza i kaczy puchate kaczuszki, co było naprawdę przesłodkie. I ona tak zerkała z jednej strony jednym okiem na mnie, ale przysiadłam na brzegu i tak sobie posiedziałyśmy, popatrzyłyśmy i pomyślałam, że to jest niesamowite, że te zwierzęta potrafią być już tak bardzo blisko. Czy to świadczy o tym, że my jesteśmy dla tych ptaków jakoś wybitnie dobrzy?
To świadczy o tym, że ptaki, akurat te, które nauczyły się żyć w warunkach miejskich, nie doświadczyły od człowieka agresji, przemocy, nie traktują człowieka jako gatunku, który może być dla niego takim zagrożeniem, potencjalnym drapieżnikiem. W związku z tym nie boją się nas, a w każdym razie zachowują pewien dystans płoszenia, ale podchodzą stosunkowo blisko, ponieważ nie widzą w nas zagrożenia i to myślę, że jest taka podstawowa odpowiedź tutaj.
Skoro mówimy tutaj o takim współbyciu w realiach miejskich, jest taki zwyczaj, który się widuje na mostkach, przede wszystkim na Białce, gdzie przychodzą dzieci, przychodzą rodziny, starsze panie i wyrzucają chleb. I to się dzieje nie tylko w zasadzie w zimie, chociaż wtedy najwięcej, latem też. A tymczasem chleb dla miejskich ptaków to nie jest dobre jedzonko.
Niestety nie. Chleb, mówimy tutaj o takim chlebie pszennym, jest bardzo mało wartościowym pokarmem. Nie ma w sobie zbyt wielu wartości odżywczych. W zasadzie będą tam głównie węglowodany, a dla takiego ptaka, zwłaszcza w okresie zimowym, potrzeba bardzo dużo substancji odżywczych, mineralnych, energetycznych, więc taki chleb jest taką marną namiastką, która owszem zapcha żołądek, ale nie odżywi tego ptaka. I tutaj pojawia się kwestia niedoborów, zwłaszcza właśnie u ptaków, które mają duże zapotrzebowanie na te produkty. I tutaj pojawia się kwestia piskląt. Więc abstrahując nawet od okresu zimy, możemy tutaj się pochylić nad losem pisklaków właśnie w tym okresie czerwca, lipca, kiedy już te kaczuszki tuptają sobie w parkach i napotykają taki atraktant w postaci chleba.
W zgodzie z naturą.
No i niestety ten ptak buduje oczywiście swoje ciało pióra i w tym momencie on ma niesamowite zapotrzebowanie na właśnie te związki i substancje odżywcze. Jego dieta powinna być bogata we wszelkiego rodzaju bezkręgowce, ewentualnie jakieś elementy roślinne. I to jest pokarm, który on jest w stanie sobie znaleźć sam i pozyskać ze środowiska. Jeśli w tym momencie wprowadzimy do diety ptaków chleb, to możemy obserwować straszne w skutkach niedobory. I tutaj pojawia się temat chociażby tak zwanego anielskiego skrzydła, które jest szczególnie widoczne u łabędzi. U kaczek również się zdarza, ale chyba taki największy efekt, najbardziej porażający, występuje u łabędzi. Może chociażby ze względu na fakt, że są to ptaki duże. Także absolutnie tutaj odradzam karmienie ptaków chlebem, bo jest to pokarm mało wartościowy, ale można ptaki wspierać innym pokarmem, warzywnym. Można tutaj jak najbardziej pokusić się o wysypanie jakiegoś siemienia lnianego, o wysypanie jakichś płatków owsianych, ewentualnie jakiejś tartej marchewki, jeśli chodzi o ptaki te wodno-błotne, blaszkodziobe, czyli nasze kaczki. Chętnie się taką marchewką zainteresują. Na pewno będzie to lepsza alternatywa w porównaniu do chleba, który niestety nadal jest wykładany, tak jak tutaj rozmawiamy.
Przypomnijmy, jakie są symptomy tego anielskiego skrzydła.
Anielskie skrzydło objawia się tym, że skrzydło ptaka rozwija się w sposób nieprawidłowy. Widzimy to zarówno w nieprawidłowej budowie samego kośćca, więc może tutaj dojść do pewnej deformacji skrzydła, a także do bardzo kiepsko rozwiniętych piór na tym skrzydle. Siłą rzeczy struktura i siła nośna skrzydła u takich ptaków jest zbyt słaba i najczęściej one nie są w stanie wzbić się do lotu.
No to wygląda wtedy bardzo smutno. Ale jeżeli już wspomniałyśmy o lataniu, o wzbijaniu się do lotu, to wkrótce będzie też ten czas, kiedy bardzo dużo pisklaków będzie ze swoich gniazd próbowało wylecieć. I bardzo często będziemy pewnie mogli spotkać takie niecałkiem dorosłe ptasie, dziecię i w sytuacji dosyć trudnej, gdzieś blisko podłoża, blisko ziemi. Co wtedy?
I tutaj musimy zachować zdrowy rozsądek, dystans i mieć na względzie, że przyroda też rządzi się trochę swoimi prawami. Pomimo, że te środowiska nam się przecierają i bardzo często widzimy zwierzęta w naszym bliskim otoczeniu i aż się prosi, żeby w jakiś sposób im pomóc. I budzą się w nas takie opiekuńcze instynkty, jednak w przypadku ptaków w tym okresie młodocianym, jeśli obserwujemy tak zwane podloty, które teraz są niesamowicie powszechnym zjawiskiem, musimy rozgraniczyć, czy mamy do czynienia z ptakiem młodym, który wylatuje z gniazda, uczy się latać i w tym momencie należałoby go pozostawić samemu sobie i on jak najbardziej sobie poradzi, czy mamy do czynienia na przykład z ptakiem dorosłym, w pełni opierzonym, oczywiście tutaj większym gabarytowo i na przykład mamy wtedy do czynienia z ptakiem chorym. Jeśli mamy do czynienia z jakimś ptakiem po urazie, to jak najbardziej warto się takim zwierzęciem zainteresować i na przykład odwieźć takie stworzenie do azylu. Tam dostanie opiekę, jeśli jest na przykład ptak po kolizji z samochodem, co jest ostatnio bardzo często, na przykład u sów, jakichś większych ptaków drapieżnych, warto się nad tym pochylić. Ale jeśli widzimy młodego ptaka z nie do końca wyrośniętymi piórami, ale już gdzieś tam podskakującego, to niech nam się zaświeci czerwona lampka w głowie, że jest to młody ptak, podlot, który dopiero uczy się swojej ptasiej życiowej drogi i trzeba dać mu na to szansę w środowisku naturalnym, bo w tym momencie przemieszczanie takiego ptaka może być dramatyczne w skutkach, bo bardzo często te podloty, młode ptaki są jeszcze karmione przez rodziców, pomimo że ten ptak nie jest bezpośrednio w gnieździe, a podlatuje, uczy się latać, to ma donoszony pokarm właśnie przez rodziców. Także w tym momencie takie ptaki zdecydowanie zostawiamy, one jak najbardziej powinny sobie poradzić.
Nie gonimy, nie biegniemy, nie chcemy pogłaskać. To jest w ogóle jakiś taki ludzki odrych, który w przypadku dzikich zwierząt, a przecież ptactwo jest dzikie, może mieć dosyć kiepskie skutki.
Pamiętajmy, że ptaki też przynoszą choroby. Tu może trochę mniej optymistycznie, ale jeszcze niedawno dosyć głośny był temat ptasiej grypy. Jeśli widzimy tutaj, może niekoniecznie żywe ptaki, oczywiście zachowajmy dystans, tak? Ale jeśli widzimy jakieś ptaki martwe, zwłaszcza ptaki wodno-błotne, nie podchodźmy, nie dotykajmy. Takiego ptaka warto zgłosić, zainteresować się, bo być może jest to ognisko ptasiej grypy. Także też miejmy świadomość, że musimy tutaj uważać na te ewentualne jakieś czynniki zakaźne.
No właśnie, to też jest ważna kwestia.
W zgodzie z naturą.
Mówiłyśmy o podlotach, o tym, że warto rozróżniać młodego ptaka od ptaka dorosłego i ta wiedza staje się coraz bardziej atrakcyjna, bo Anglosasi w ogóle słyną z tego, że uwielbiają przyjeżdżać tutaj na Podlasie i oglądać ptaki i to są pasjonaci naprawdę szaleńczy, ale w Polsce też wydaje mi się, że jest coraz więcej osób, które zwracają uwagę na gatunki ptaków, wyszukują, przyglądają się, sprawdzają, czy to tylko taka moja obserwacja, czy rzeczywiście pani jako ornitolog to widzi?
Tak, dostrzegam taką tendencję, że również w Polsce coraz więcej osób prywatnych hobbystycznie zaczyna interesować się ptakami, zaczyna interesować się ornitologią, ludzie inwestują w lornetki, aparaty fotograficzne i wyjeżdżają w plener, aby uwiecznić na fotografii jakiś rzadki gatunek ptaka, bądź idą na spacer i faktycznie szukają nowych gatunków nieznanych dla nich ptaków z lornetką, poznają te ptaki, uczą się ich zwyczajów i faktycznie sprawia to niesamowicie dużo satysfakcji, jest to coraz bardziej powszechne, co może wynikać po prostu z pozytywnego wpływu przyrody na człowieka i tego, jak czujemy się po takim obcowaniu w naturze. Okazuje się, że coraz popularniejsze też są takie nurty terapii, ptakoterapii, jakichś takich niekonwencjonalnych metod poprawy samopoczucia wynikających właśnie z obcowania w przyrodzie. I warto udać się do lasu, posłuchać śpiewających ptaków, poświęcić chwilę na tę przyrodę, bo okazuje się, że faktycznie możemy poczuć się tutaj zdecydowanie lepiej. Powstała nawet taka książka pod tytułem Ptakoterapia i autor tam opowiada, jak przygoda z ptakami uratowała mu życie. Jest to historia, z którą myślę, że warto się zapoznać, bo pokazuje pewien ciekawy nurt i pokazuje, że ta przyroda czasami może niesamowicie pozytywnie i wymiernie wpływać na nasze życie.
Ptakoterapia brzmi cudownie, absolutnie. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie interesuje w takiej ptakoterapii. Możemy przyglądać się ptakom, że są piękne, jakie mają upierzenie, ale pani powiedziała o zwyczajach. Czy ptaki w mieście zmieniają swoje zwyczaje?
Tak, zmieniają i myślę, że to tyczy się nie tylko ptaków, ale także ludzi. Miasto jest niesamowicie stresującym miejscem do życia. Poziom stresu, jakiego doświadczają zwierzęta w tych obszarach, jest niesamowicie wysoki. I to przekłada się chociażby na największą nerwowość przy gniazdach. Przekłada się to na wyższy poziom hormonów stresu i tym samym na jakieś takie niuansiki w ich zachowaniu. Dla osoby niezwiązanej z ptakami będą to bardzo delikatne, czasami niewychwytywalne różnice. Może się to przekładać na mniejszą ilość jaj w zniesieniu, ponieważ ptaki na przykład będą inwestowały w mniejszą liczbę potomstwa, bo boją boją się, że mogą nie wychować tak dużej ilości. Może to wynikać z jakiejś presji pokarmowej i niedoboru pokarmu, zanieczyszczenia hałasem, zanieczyszczenia światłem. Możemy tutaj wymienić szereg czynników, które faktycznie będą wpływać na zachowanie ptaków, ale to już będzie zależało od gatunku, z którym obcujemy, jak konkretnie takie zmiany nastąpią i z jaką zmianą zachowania będziemy mieć do czynienia.
To się dzieje w miastach, ale ponieważ jesteśmy w takiej epoce, w której bardzo dużo się zmienia, także w przyrodzie, te zmiany są nieuniknione. Czy na naszym tutaj terenie, na Podlasiu, czy w okolicach Białegostoku widać też, że niektóre gatunki ptaków się wycofują, niektóre się pojawiają? Czy coś można zobaczyć, czego jeszcze, nie wiem, paręnaście lat temu kompletnie nie było?
Z moich spostrzeżeń wynika, że takim elementem krajobrazu, którego do tej pory nie było, właśnie chociażby w krajobrazie miejskim, są mewy, które kojarzyły nam się do tej pory z obszarami morskimi. Oczywiście Trójmiasto, jak najbardziej te mewy mogliśmy zobaczyć. A teraz okazuje się, że te ptaki bardzo chętnie gnieżdżą się w miastach.
W zgodzie z naturą.
Są to oczywiście ptaki niesamowicie inteligentne i okazuje się, że znajdują świetną niszę ekologiczną, miejsce do życia w mieście, na dachach budynków, ponieważ na dachu minimalizują ryzyko straty lęgu w wyniku ataku drapieżników, takich jak różnego rodzaju norki, jak lisy, ponieważ jest to obszar niesamowicie niedostępny. I faktycznie obserwuje się coraz więcej lęgowych mew w obszarach miast, chociażby w Warszawie. Już to jest ten moment, kiedy instytucje zajmujące się liczeniami ptaków prowadzą takie powszechne liczenia mew na terenie miast, ponieważ ta skala tak się tutaj rozszerza.
Podobno w Białymstoku są czarnogłowe.
Widziałam nawet w tym roku, także jest to pewna tendencja i widzimy, że ten zakres gatunków nam się nawet rozszerza.
To jest też coś fascynującego, na co patrzymy. Zmienia nam się krajobraz. Też nasze rozumienie świata się zmienia, kiedy patrzymy na ptasią rzeczywistość. Jeszcze jakieś 100 lat temu fajne ptactwo to było to zamknięte w klatkach, co tam świergoliło sobie w jakimś pomieszczeniu, żeby przynieść rozrywkę domownikom. A teraz to my idziemy do świata ptaków, żeby zażyć jakichś nowych, dobrych emocji. Czy ptaki na tym tracą, że idziemy w ich stronę tak chętnie, że stają się takimi gwiazdami różnych wycieczek, festiwali, spotkań?
Myślę, że na pewnym etapie może to być dla ptaków niekomfortowe, ale tutaj musimy też brać na wzgląd konkretne sytuacje, czy faktycznie zbyt mocno nie ingerujemy w ten ptasi świat, ale jeśli są to wycieczki do lasu z poszanowaniem przyrody, z niehałasowaniem, nie wydawaniem zbyt dużej ilości dźwięków i właśnie z szacunkiem do tego, że wchodzimy w czyjeś miejsce życia, to myślę, że ptaki na tym nie stracą, a człowiek może tylko zyskać. A to, co teraz ptakom najbardziej zagraża, to fragmentacja siedlisk, brak siedlisk, ze względu na to, że właśnie człowiek bardzo często wypycha niektóre ptaki z ich naturalnego miejsca występowania, budując tam chociażby osiedla mieszkaniowe. Tutaj tego procesu nie jesteśmy w stanie zahamować, ale możemy dbać o te gatunki najcenniejsze, ale też możemy tworzyć miejsca do życia dla tych ptaków. Parki, obszary zielone, tutaj myślę w kontekście miast. No i szanujmy tą przyrodę dziką. Wszelkiego rodzaju form ochrony przyrody dzikiej, naturalnej. Myślę, że powinny mieć tutaj bardzo wysoką rangę. Powinniśmy mieć świadomość, że to po coś jest i właśnie te formy ochrony są po to, aby chronić tą przyrodę, która jeszcze nam została, a jej stan jest momentami coraz trudniejszy i tym gatunkom jest coraz trudniej i ze względu na zmniejszanie obszaru występowania, ale też chociażby zmiany klimatyczne. Świat nieustannie się zmienia, a te gatunki występujące w obszarach dzikich i miejskich muszą się do tych zmian przystosować, a to jest pewne obciążenie.
Wyobraziłam sobie taki obrazek jak z horroru, że zaczyna się maj, jesteśmy w mieście i jest cisza, kompletna cisza, nie ma ptaków. Co by się stało, gdyby ptaków w mieście nie było?
Myślę, że jest to właśnie taki postapokaliptyczny obrazek i taka smutna wizja. Ludziom na pewno żyłoby się zdecydowanie gorzej. Udowodniono chociażby, że śpiew ptaków ma też niesamowicie pozytywny wydźwięk i wpływ na nasze samopoczucie. Jeśli tych dźwięków przyrody i natury by zabrakło, nasze samopoczucie myślę, że bardzo mocno by podupadło. A wiemy, że w miastach ogólnie żyje się ciężko. My sami jesteśmy zestresowani, poddani ciągłej presji, ciągle gdzieś biegniemy i czasami wyjście do parku, gdzie możemy poobcować z tą przyrodą, jest takim jedynym punktem wytchnienia w ciągu dnia. Także mam nadzieję, że do takiej wizji nie dojdzie, że będziemy dbać tutaj już optymistycznie, że będziemy dbać o te ptaki jak tylko się da, ale ogólnie o przyrodę, bo wiemy, że ptaki są jednym z elementów składowych przyrody, a poza tym musimy dbać o całokształt. Szanujmy nasze otoczenie, szanujmy przyrodę, naturę i wszystkie gatunki dzikie, które są wśród nas. No. Zdecydowanie warto.
Właśnie tak sobie pomyślałam, że to jest przecież taki łańcuch jakby zależności. Gdyby zabrakło wszystkich ptaków nagle, to co by się stało z owadami? Gdyby zabrakło owadów, to co by się stało z kwiatami, z zielonią? A gdyby nie zakwitły, nie rozsiały się, by nie było owadów, to co by się stało z naszym światem? Chyba wyjęcie każdego elementu byłoby katastrofą.
Otóż to, tutaj właśnie możemy mówić o sieci powiązań, o łańcuchach troficznych, sieciach troficznych. I w biologii mówi się, że im bogatszy jest dany ekosystem, im więcej tam będzie występował ogniw i gatunków, tym będzie to stabilniejszy ekosystem. Będzie on bardziej odporny na zmiany środowiskowe, klimatyczne. Także tutaj te wspieranie bioróżnorodności powinno być postawione bardzo wysoko w hierarchii potrzeb przyrody i dbania o nią.
Skoro rozmawiamy o ptakach w mieście, czy jest jeszcze coś, co warto by było przypomnieć, czego mieszkańcy nie interesujący się ornitologią nie dostrzegają, nie widzą, nie wiedzą?
Z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że w mieście, pomimo że nie dostrzegamy wielu gatunków, to nie znaczy, że ich nie ma. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, ale w mieście możemy spotkać sowy, które nie kojarzą nam się absolutnie z takim krajobrazem miejskim, a wychodząc na spacer do Placu Branickich, tutaj pozostając w obszarze Białegostoku, można spotkać chociażby puszczyki, które pięknie się odzywają. Teraz był okres, kiedy już młody zaczynają uczyć się latać i są to ptaki, które faktycznie nie boją się człowieka. Inaczej sytuacja ma się w lasach takich naturalnych, a inaczej właśnie zachowują się ptaki miejskie. Ale to jest gratka i pokazuje, że możemy doszukiwać się również w miastach tej niesamowitej różnorodności gatunków. Może nie zawsze zwracamy na to uwagę, ale warto pochylić się nad tymi ptakami i sprawdzić, jak dużą różnorodność gatunkową mamy w swoim miejskim otoczeniu.
Te sowy w parku przy Pałacu Branickich są niesamowite. Kiedyś się słyszałam, nie chciałam uwierzyć, że to są duże sowy, to nie są słóweczki malutkie. Przecież to są całkiem wielkie, spore, drapieżne ptaki, jak po nocnym niebie rozświetlonym łuną miasta leci sowa, to wygląda naprawdę bajecznie. Można pogłębiać tę wiedzę dotyczącą ptaków nie tylko w Białymstoku na bardzo różne sposoby, ale mamy zaproszenie na bardzo wyjątkowy wykład.
Zgadza się. W najbliższą sobotę 18 maja o godzinie 17 odbędzie się spotkanie ornitologiczne w ramach Nocy Muzeów, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Klanza na ulicy Witosa 15B i będzie to moment, kiedy będzie można posłuchać prelekcji dotyczącej ptaków właśnie z moim udziałem, ale będzie ona poprzedzona także wystawą zdjęć i wernisażem fotografii z ptasim udziałem. Będą tam naprawdę niesamowite ujęcia i warto poświęcić wieczór, aby być może zacząć swoją przygodę z ptakami.
Jesteśmy zdecydowanie za tym, żeby poszerzać swój świat o ptasią rzeczywistość, bo to może być dobre dla obu stron. W ogóle dla całego świata, co tam będziemy się do dwóch stron tylko ograniczać. Anna Wieniemisz, ornitolog i obrączkarz, była gościem magazynu W zgodzie z naturą. Po wszystkie opowieści o naturze można zaglądać na radiobiałystok.pl/ W zgodzie z naturą.
W zgodzie z naturą.